gościem jest z nami pan Ireneusz Piotrzkowicz, autor książki Polska w grze mocarstw. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
No właśnie, jak moglibyśmy dzisiaj ocenić strategię Rosji wobec Stanów Zjednoczonych, no także w tym szczególnym momencie, gdzie powoli mamy już finisz kampanii, no i wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych?
Ja jeszcze odniosę się krótko do innej sprawy, bo tutaj jest ważna wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych i tam warto jedną rzecz podkreślić, bo Donald Trump powiedział jedną bardzo ważną kwestię, mianowicie, że jest na 100% z Polską, ale tutaj muszę dodać, nie wspomniał nic o Ukrainie, więc to powinno dać nam do myślenia. Tak, to taka dodatkowa rzecz, której według mnie należy powiedzieć. Jeśli chodzi o wojnę hybrydową, to jak najbardziej Rosjanie ją prowadzą od, można powiedzieć, bardzo długiego czasu. Tak więc myślę, że to nie jest żadna nowość. No, po prostu kontynuacja tego, co już się odbywa od bardzo długiego czasu. Tyle, że należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Z tego, co Witold Jurasz, znany dziennikarz, który zajmuje się tymi zagadnieniami, no, wspomniał, że zdaje się, bardzo częste wizyty są amerykańskich notabli. Na przykład, prawda, tam, no nie wiem, CIA właśnie w Moskwie i te rozmowy amerykańsko-rosyjskie cały czas trwają. Warto również wspomnieć, że ta pomoc dla Ukrainy, no ona no, nie jest jakby to powiedzieć no, w zeszłym miesiącu, czy prawda, dwa miesiące temu, ale no, zaprzestanie tych dostaw to jest, proszę państwa, lipiec 2023, więc to już trwa wiele, wiele miesięcy. Tak więc to nie jest tak, że myślimy, że od razu, prawda, wojna hybrydowa, zaczęło się coś. Nie, absolutnie nie jest to. Od paru ładnych lat trwają negocjacje amerykańsko-rosyjskie, tak więc myślę, że jeszcze sporo się będzie działo.
W środę przywódcy Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów przedstawili projekt trzech ustaw pomocowych, no między innymi dla Izraela, Tajwanu, ale też właśnie dla Ukrainy. Wiemy, że Izba będzie głosować w sobotę. Proszę powiedzieć, jak na Kremlu komentowana jest i czy mamy jakieś tutaj oświadczenie, ta amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy, czy ona jest rozpatrywana no, jako takie duże zagrożenie?
Według mnie nie. Jest to opinia według mnie nieodosobniona, więc jeśli cokolwiek będzie, to będzie raczej to kroplówka. Czyli będą negocjacje takie na tej zasadzie, no coś wyślemy lub nie, prawda, na tej zasadzie. Czyli myślę, że to będą negocjacje. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale tak to wygląda. Więc nawet jak będzie to uchwalone, jeszcze tutaj warto wspomnieć o jednej kwestii, bo cały czas mówimy Stany Zjednoczone, Ukraina, prawda, ale mamy tutaj jeszcze drugie supermocarstwo. Tym supermocarstwem są Chiny, więc ta aktywność chińska w ostatnich dniach, może nawet kilku miesiącach, jest no, wyraźna. Na przykład kilka dni temu Chińczycy, bo oni mają swoje własne sankcje. Wszyscy myślą, że są to sankcje, które są niejako no, do sankcji amerykańskich. Natomiast nie, Chińczycy mają swoje sankcje. No i rozpoczęli, że tak powiem, no, bombardowanie, można powiedzieć, potężne, jeśli chodzi o Rosję. Tam sankcje te przed kilku dni to cała elektronika chyba, z laptopami, z serwerami, z częściami, no to można powiedzieć, że jest to bombardowanie takie naprawdę już potężne. Tak więc myślę, że Chińczycy bardzo mocno w tej chwili wchodzą do tej rozgrywki i myślę, że to głosowanie w Stanach Zjednoczonych ma z tym związek. Należy to łączyć. Czy duży związek, czy bardzo duży, ciężko powiedzieć, ale na pewno ma związek.
To skoro już poruszyliśmy temat Chin, no ostatnio faktycznie spora aktywność, jeżeli chodzi też o rozmowy na wysokich szczeblach dyplomatycznych, a jak Chiny przyglądają się i na co Chiny liczą, jeżeli chodzi o przyszłe wybory prezydenckie, czy tutaj ewentualna zmiana, czyli no zwycięstwo Donalda Trumpa mogłaby przynieść jakąś zmianę także no tej dynamiki konfliktu amerykańsko-chińskiego?
Według mnie Chińczycy patrzą ze spokojem na to, co się dzieje w Stanach. Jest im, przypuszczam, no, Chińczycy boją się chaosu w Stanach przede wszystkim, takiego, że jeden prezydent to jest jedna polityka, kolejny prezydent to już jest zupełnie inna polityka. W Chinach bardzo ceni się taki porządek, taka stałość, powiedzmy, zapatrywań na daną kwestię. Nie mają nic zapewne do rywalizacji jakiejś, prawda, takiej, powiedzmy, na poziomie technologicznym czy na ekonomicznym, natomiast bardzo zapewne oczekują takiego porządku, czyli że jedna administracja, prawda, tak jak mamy przykład administracji George'a W. Busha, który rozpoczął ten zwrot, to się u nas nazywa reset, prawda, tylko że reset, tutaj mówiąc wprost, zaczął się już od drugiej kadencji Busha, tak więc taka kontynuacja jest. Obama przejął tą politykę, przyspieszył ją, więc myślę, że Chińczycy bardzo liczą, że ta polityka amerykańska będzie, no, będzie uporządkowana. Myślę, że Trump jako biznesmen będzie podchodził do tego może tak bardziej ekonomicznie, może bardziej w tym kierunku, że ten bilans handlowy między Stanami a Chinami, żeby on był zrównoważony. No, Biden bardziej tak w kierunku sankcji technologicznych, które, no, nie bardzo mają sens. No, to jest moja też opinia, też niektórzy fachowcy już mówią głośno, że te sankcje technologiczne są sankcjami, które jedynie przyspieszyły rozwój tej gałęzi przemysłu, chociażby jeśli chodzi o chipy w Chinach. Tak więc myślę, że Trump wybierze zapewne ten kierunek, żeby, owszem, będziemy rywalizować, natomiast bardziej w tych mniej, będzie mniej prowokacji, prawda, na tej zasadzie, czyli mniej tam będzie w stylu, że Marines lądują tam 10 kilometrów od lądu chińskiego, prawda, jak ma to miejsce w ostatnich dniach. Tych prowokacji pewnie amerykańskich wobec Chin będzie, przypuszczam, mniej, bo Trump jest bardziej taki konsyliacyjny. Myślę, że spokojniejszy jest z tą polityką. Natomiast Biden, nie wiem, czy to ma wpływ na to, czy wpływ w jego wieku, że wiele rzeczy jest takich dość nieprzewidywalnych. No, być może tak, być może nie. Ciężko powiedzieć. Natomiast jest ta polityka taka trochę chaotyczna. Tak więc, ale to jest moja opinia, tak więc może ktoś się na pewno nie zgadzać.
To jeszcze na zakończenie naszą rozmowę rozpoczęliśmy. Tak naprawdę rozpoczął pan od takiego krótkiego komunikatu dotyczącego wizyty i rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, tego komunikatu, że jesteśmy z Polską, ale nie padło tam słowo Ukraina, ani nie padły te słowa wsparcia dotyczące Ukrainy. Proszę powiedzieć, bo mieliśmy też całe dyskusje na temat tajnego planu Trumpa, kilkukrotne wypowiedzi Trumpa o tym, że gdyby on był prezydentem, no to zakończyłby wojnę nawet w 24 godziny. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Rosję i o Kreml? Czy faktycznie jest tam myślenie o tym, aby w jakiś sposób, no, już wycofać się z Ukrainy, aby zakończyć inwazję? A jeżeli tak, to jaki tutaj scenariusz jest najbardziej prawdopodobny? Na co Rosja może się zgodzić, biorąc pod uwagę te wszystkie straty, które są do tej pory?
Rosja według mnie ma cały czas ten sam plan. Opublikowali go wiele miesięcy temu, chyba nawet lat, prawda, i oni cały czas tą ofertę do Stanów Zjednoczonych ponawiają. W 2019 roku była już ta oferta przedstawiona. Była też przedstawiona tuż przed tą pełnoskalową agresją. Tak więc cały czas ta oferta rosyjska wobec Stanów Zjednoczonych jest, co zrobić z Ukrainą. Myślę, że tu sprawa jest dość prosta. To jest kwestia po prostu podziału Ukrainy, no niestety, na kilka takich, powiedzmy, obszarów, które są, no, można powiedzieć, że tam akurat Rosja nie odpuści, czyli Donbas na pewno, czyli Krym, czyli to połączenie lądowe. Tak więc myślę, że tutaj jest jeszcze kwestia druga. Rosjanie w tej chwili przygotowują ofensywę. Według tego, co wiem, to już mowa jest o, no, czerwiec, zdaje się, i tutaj, no, nie bez powodu Chińczycy też wkraczają. zaczynają, mówiąc wprost, bardzo aktywnie. No, przypomnę, że w czerwcu prezydent Duda będzie w Pekinie, więc myślę, że Chińczycy zrobią wiele, aby Ukrainę tutaj uratować przed tą agresją. Dokładnie ten temat jest mało znany. Ogólnie mówi się bardzo dużo o tym, jak Amerykanie będą reagować, czy ta pomoc będzie, za ile miesięcy, prawda, etc. Natomiast mało się mówi o tym, jak Chińczycy tutaj grają. Myślę, że ostatnia wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który rozpaczliwie wręcz zarzuca Zachodowi, że was tylko interesuje tam, żeby Rosja się, prawda, nie rozpadła, żeby Chińczycy się nie wzmocnili. Wyrzuca to po prostu z siebie, że ma żal, że tak nie może być, że wszyscy się boją o to, że się, prawda, Chiny wzmocnią. I tu jest ten żal, który kilka dni temu w wywiadzie prezydent Zełenski wyrzucił z siebie. Myślę, że coś się dzieje tutaj na linii Pekin-Kijów-Waszyngton. Nie wiem jeszcze co, ale warto obserwować i zwracam wszystkim uwagę, żeby brać pod uwagę w swoich tych analitycznych pomysłach, żeby, prawda, zawsze brać tą drugą stolicę supermocarstwa, czyli również Pekin, bo tam się sporo dzieje. Tak jak wspomniałem, prezydent Duda będzie w czerwcu w Pekinie. Wcześniej, teraz był kanclerz Scholz. Tak więc naprawdę proszę zwracać na to uwagę, bo to jest dla nas również bardzo ważne, bo przypominam, że Józef Piłsudski szukał przeciwwagi dla Rosji, rozwiązania problemu Rosji właśnie w najpotężniejszym mocarstwie Dalekiego Wschodu, czyli w ówczesnym okresie była to Japonia, to było największe mocarstwo Dalekiego Wschodu wtedy. No teraz tym państwem, proszę państwa, no musimy to głośno powiedzieć, są Chiny, więc myślę, że jest to rozwinięcie myśli strategicznej Józefa Piłsudskiego. No, byłoby dobrze, gdybyśmy patrzyli także na Pekin z tej strony. To jest, myślę, też ważne.
To prawda, że to jest ważne. Też mieliśmy ostatnio takie specyficzne wypowiedzi prezydenta Wołodymyra, może specyficzne z naszej perspektywy, ale Wołodymyr Zełenski gratulował Olafowi Scholzowi relacji z Chinami, tych relacji gospodarczych. No, kanclerz Olaf Scholz zresztą, nie wiem, czy jeszcze przebywa z wizytą w Chinach, czy już z tej wizyty wrócił, ale to też myślę, że jest taki temat pewnie na dłuższą i na kolejną już rozmowę, ale o chińskich inwestycjach także w Unii Europejskiej i tych relacjach warto się nad tym pochylać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Ireneusz Piotrzkowicz, autor książki Polska w grze mocarstw, był gościem popołudnia w NET. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.